I pora powiedzieć dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na to spotkanie po godzinie 8 w Radiu Poznań. Wiem, że o tej porze są Państwo przyzwyczajeni do głosu Zuzanny Ogrodowczyk i do tego, żeby poradziła co nieco, jeżeli chodzi o zwierzęta, nasze zwierzęta domowe. I ze spokojem tak również będzie. Już za kilka minut połączymy się telefonicznie z Zuzanną Ogrodowczyk. Dziś, powiem Państwu od razu, będziemy rozmawiać o psach w odniesieniu do tych wyjątkowych warunków, w których przyszło nam funkcjonować. Najpierw porozmawiamy o tym, czy w tym czasie brać, na przykład przygarniać psy ze schroniska. Bardzo dużo pojawia się takich apeli obecnie, tym bardziej, że w schroniskach brakuje, co zrozumiałe, teraz wolontariuszy. Zaczyna również brakować karmy, więc tym bardziej silne są nawoływania w sprawie adopcji. Są też tacy, którzy są ostrożni i nie nawołują, no ale myślę, że tutaj głos eksperta nam się przyda. Od razu powiem, że to nie jedyny temat, na który będziemy rozmawiać. Anna Jaworska. Dzień dobry. Program realizuje Rafał Polacki.
Psy, koty i inne kłopoty.
Czasy mamy takie, że głównym naszym kłopotem jest koronawirus. Sporo było na naszej antenie na ten temat z ust znawcy, czyli Zuzy Ogrodowczyk, biologa i zoopsycholog, która jest z nami dzisiaj, tak jak Państwo są przyzwyczajeni, tylko telefonicznie, no bo oczywiście dbamy również o siebie nawzajem. Dzień dobry, witamy Cię serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy serdecznie i witam Ciebie, Aniu.
Ten inny kłopot jest bardzo wyraźny i nawet jeżeli chodzi o świat zwierząt, na który teraz nakierowujemy swoją uwagę, chciałabym, żebyśmy zaczęły od tego tematu, o którym mówiłyśmy już wcześniej. Mianowicie pojawia się bardzo dużo apeli, przynajmniej ja natrafiłam na takie w sieci, które dotyczą adopcji zwierząt. Właściwie pojawiają się sprzeczne komunikaty. Z jednej strony pojawiają się takie sytuacje, no, że teraz mamy takie warunki, więc się nie kontaktujemy i na przykład domy tymczasowe, które również opiekują się zwierzętami ze schronisk i czekają na tych, którzy zaadoptują, mówią, że no, wstrzymamy się z adopcjami albo wyadoptujemy do domów, które już od nas brały zwierzęta, które znamy, gdzie przeprowadzaliśmy już wizyty przedadopcyjne, a z drugiej strony pojawiają się zdjęcia tych pięknych, wielkich psich oczu, które spoglądają na nas z boksów w schroniskach i pojawiają się apele, żeby jednak te zwierzęta przygarnąć ze względu na przykład pogarszającą się sytuację taką bytową w schroniskach. I to jest pierwsza kwestia pośrednio związana z sytuacją z koronawirusem. Jak się tutaj mądry przyszły właściciel powinien zachować? Co byś doradziła?
Jeżeli chodzi o te apele od schronisk, ja uważam, że jak najbardziej, jeżeli są takie rodziny, które już te psy miały adoptować, gdzie już ta wizyta przedadopcyjna była przeprowadzona, czyli ta decyzja była podjęta w sposób taki przemyślany, to jak najbardziej te psy mogłyby bez problemu trafić do takiego domu. Natomiast granie na emocjach, jeżeli chodzi o te psie oczy, o których przed chwilą wspomniałaś, nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Jako behawiorystka nieraz miałam do czynienia z adopcją z litości, gdzie nowi właściciele mimo gołębi serc nie potrafili sobie potem poradzić z tym nowym przyjacielem. Adopcja taka była dokonywana często po twoim chwili. Często słyszałam takie zdanie. Zobaczyliśmy zdjęcie, smutny opis i od razu zdecydowaliśmy się o zabraniu tego psa. Od razu pojechaliśmy do schroniska. Tak najczęściej właśnie tłumaczą sobie wybór te osoby. No i niestety, psy, które przebywają w schroniskach, mają często większe potrzeby niż szczenięta na przykład, bo potrzebują nie tylko podstawowej opieki, ale także opieki zoopsychologa, behawiorysty, na którą przyszłych właścicieli często nie stać. Lub też, jak mam to miejsce teraz, ta pomoc jest po prostu ograniczona do konsultacji na przykład przez Skype'a lub przez inny komunikator. No i niestety większość psów, którymi przyszli właścicieli nie będą sobie radzili, wróci do schroniska po paru dniach lub tygodniach. Niektóre wrócą do schroniska po skończeniu pandemii, kiedy właściciele nie będą mieli dla nich czasu. No i spora ilość tych psów zostanie po prostu porzucona, na przykład w lesie. I oczywiście znajdą się takie psy, które zostaną w swoich właśnie nowych domkach dożywotnio, czego bardzo bardzo byśmy chciały oczywiście. Staram się też zrozumieć apele schronisk. Brak środków finansowych, brak rąk do pracy, ponieważ teraz wolontariat jest bardzo ograniczony. Dlatego możemy też wspierać te placówki. To nie jest tak, że musimy od razu psa adoptować i możemy to robić różnorako. Możemy na przykład, jeszcze chyba możemy, oddać 1% podatku na wybrane schronisko.
Tak jest, do drugie, końca kwietnia się rozliczamy tak, do końca i mamy kwietnia. Taką możliwość.
Po drugie, możemy na przykład przekazać darowiznę na konto schroniska, co oczywiście zawsze jest fajne w przypadku takich miejsc, gdzie, no nie oszukujmy się, ale pracownicy za wiele też nawet dla siebie nie mają, starają się wszystko dla tych zwierząt oddać. Po trzecie, na przykład zakup karmy dla schroniska. I mówię tutaj o przynajmniej średniej jakości karmie, najlepiej zamówionej przez internet, zamówmy ją przez internet, a potem już przekażmy ją bezpośrednio na adres schroniska. No i oczywiście wcześniej to schronisko poinformujmy. No i czwarta opcja, którą wydaje mi się bardzo dobrą, to jest wirtualna adopcja danego psa, czyli zapewnienie mu środków finansowych na przeżycie. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałam, adopcja powinna być rzeczą w 100% przemyślaną, powinna być podyktowana uczuciem, nie powinna być podyktowana uczuciem litości, ale ani być podjęta pod wpływem chwili. No i tutaj chciałam właśnie powtórzyć ten apel z poprzedniej audycji. Zakup czy też adopcja psa, czy też kota zawsze, zawsze musi być bardzo przemyślane. Jeśli wcześniej nie chciałaś mieć psa, natomiast teraz nagle ze względu na zaistniałą sytuację tego zapragnęliście, bo na przykład jesteście samotni, bo jesteście osobą samotną, która siedzi cały czas w domu.
Chcemy mieć pretekst do spacerów.
Dokładnie, bo chcecie dzięki właśnie psiakowi wyjść na spacer kilka razy dziennie, albo też po prostu macie teraz w końcu na to czas. Bo wasza 12-godzinna praca zmieniła się w pracę z pracy biurowej na zdalną, to należy się najpierw 100 razy zastanowić, co będzie, kiedy już na powrót do tej pracy wrócicie. Pies jest zwierzęciem żyjącym około 15 lat. Kot żyje około 20 lat, a więc jest to decyzja na długie lata i nie może być podjęta pod wpływem panujących obecnie kryzysowych warunków, czy też pod wpływem psich oczu, które są gdzieś tam zamieszczane.
Ja o tym powiedziałam, wejdę ci w słowo, powiedziałam o tym, bo rzeczywiście to bardzo gra na emocjach. I czy to jest tak, że jeżeli widzimy na przykład takiego posta na Facebooku, to już powinna nam się zapalić lampka, bo są takie, które są, powiedziałabym, normalne. Po prostu pokazują zwierzę, jakąś porcję informacji na temat funkcjonowania placówki i to wydaje mi się w porządku, ale są też takie, które właśnie mówią adoptuj, udostępnij. No i tak naprawdę człowiek o nawet takim średnim progu wrażliwości jest ruszony, bo tak jak mówisz, to działa na emocje, ale jak nam się uruchamiają te emocje, to się z nich ucieszmy i wylejmy sobie na głowę szklankę zimnej wody.
Tak, dokładnie. No, w mojej ocenie nie jest to zbyt dobre zagranie. Z jednej strony może to być zagranie osób, które faktycznie są postawione gdzieś tam już, po prostu, bo można powiedzieć, panący brzytwy się chwyta. Mają mnóstwo psów, nie mają co z nimi zrobić, nie mają wolontariuszy, nie mają w schronisku jedzenia lub to jedzenie się po prostu kończy. I to jest po prostu taka forma prośby o pomoc. Nie do końca ją się z nią oczywiście zgadzam. W ogóle się z nią w sumie nie zgadzam. Natomiast staram się zrozumieć tego typu apele, jakby ponieważ są one podyktowane takimi silnymi emocjami. Być może są też wystosowane od osób, które same sobie z tymi emocjami nie radzą ze względu właśnie na tą niefajną sytuację. Oczywiście ja bym na takie apele reagowała w taki sposób, jak wcześniej powiedziała, czyli być może wspierałabym w jakiś inny sposób te schroniska. No i tak jak ty wspomniałaś, jeżeli zobaczycie taki apel, wylejcie sobie naprawdę tą szklankę zimnej wody na głowę, zastanówcie się mnóstwo razy. Ale też tutaj z drugiej strony mamy te osoby, które już wcześniej planowały na przykład, nie wiem, już kilka dobrych tygodni, miesięcy.
I mają ten proces przygotowawczy za sobą.
Tak. Dokładnie. I wiedzą, że na przykład mają taką pracę, która w jej normalnym trybie pozwoli ich przyszłemu przyjacielowi zdrowo się rozwijać, bo mają możliwość szybkiego powrotu do domu, poświęcenia czasu psu lub też mają możliwość na przykład wzięcia psa do pracy. No i dodatkowo wiedzą, że czego będzie wymagał pies i są w stanie mu to w obecnym czasie zapewnić.
I tego się trzymajmy. Myślę, że za moment przejdziemy do kolejnego wątku naszej rozmowy. Co zrobić, jak już siedzimy w tych czterech ścianach, bo musimy. Jak tutaj się zająć tym naszym psem, żeby później, kiedy mam nadzieję, w miarę możliwości wszystko wróci do normy, on też w miarę normalnie funkcjonował. Więc proponuję teraz chwilę muzycznej przerwy, a Państwo Zuzę Ogrodowczyk usłyszą za chwilę. Chciałam jeszcze zaapelować, po uzgodnieniu oczywiście z Zuzanną, że ponieważ Państwo zadają raz po raz pytania, w tej chwili nie będziemy ich odbierać na żywo, natomiast nasza specjalistka jest w gotowości. Gdyby Państwo mieli jakąś wątpliwość albo pytanie, to można do nas napisać. Ja podam swój adres mailowy, ale zapewniam Państwa, że wszystkie pytania na pewno trafią do Zuzanny. anna.jaworska@radiopoznanpisane.łącznie.fm. Czekamy na ewentualne pytania, a my usłyszymy się za chwilę. A na kłopoty oczywiście Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog, która jest dzisiaj z Państwem telefonicznie. Witamy Cię ponownie, Zuza.
Dzień dobry.
Czego wymaga pies po adopcji? O tym jeszcze chwilę porozmawiajmy, zanim przejdziemy do kolejnego wątku, czyli do tego, jak tutaj dbać o trening psa i świadomie się nim zajmować w momencie, kiedy jesteśmy w domu więcej niż zazwyczaj. To za chwilę oczywiście, ale jeszcze, żeby Państwu uświadomić, na co się trzeba przygotować, jak już ten pies będzie do nas jechał albo sami go będziemy przywozić. Więc zamieniamy się w słuch, żeby Państwu uświadomić, co to się dalej będzie działo.
Tak jest. No musimy pamiętać przede wszystkim, że taki piesek to przynajmniej 3 razy dziennie spacery. W przypadku dorosłego psa oraz przynajmniej, uwaga, 7 do 8 razy dziennie spacery w przypadku stanięcia. No oczywiście w takich czasach będą to wyjścia tylko i wyłącznie za potrzebą fizjologiczną, natomiast należy o nich pamiętać. Mamy nadzieję, że w których przyszłej audycji będziemy mówić o tej toalecie. Ja też nieraz Wam mówiłam, że na przykład podkłady nie do końca spełniają tutaj funkcję, szczególnie u większych ras. Dodatkowe inne rzeczy, to na przykład zabawy fizyczne i umysłowe każdego dnia, trening posłuszeństwa i pamiętajmy, że w obecnej sytuacji szkoły dla psów są zamknięte, więc wszystkie terminy spadają po prostu na nas. Pomoc behawioralna, szczególnie dotyczy to psów podchorągowych, jest też niestety tylko telefoniczna, a więc doraźna. Poza tym musimy też zapewnić opiekę weterynaryjną i niestety wiele klinik jest obecnie w czasie pandemii zamknięta. Szczeniaka trzeba zaszczepić i odrobaczyć, więc najpierw sprawdźcie, czy macie w pobliżu placówkę, która te zabiegi wykona. No i odpowiednie wyżywienie, bo pies nie jest śmieciarką, której dajemy karmę z dyskontu o wartości 4 czy 10% mięsa. Ta przekarma średniej jakości powinna zawierać minimum 40% mięsa. Każda inna będzie sprawiała, że odporność naszego psa będzie niższa, a i jakość życia gorsza. No i oczywiście to, co musimy pamiętać, żeby i nam, i psom żyło się lepiej, nie ma łatwo każdym spacerze, żeby zapobiec wniesieniu niechcianych patogenów do domu. To są takie
podstawowe. Ja mam taką uwagę techniczną, bo nie wiem, czy coś się zmieniło, czy zmieniłaś położenie w domu może, bo trochę gorzej cię słychać.
Niż gorzej słychać?
O, a teraz znakomicie. Lepiej? Tak, teraz dobrze. Po prostu. To my wolimy tak, poprosimy.
Dobrze.
Tym bardziej, że zaraz przejdziemy do jeszcze jednego wątku, ale chciałam jeszcze zapytać o dorosłe psy. Na chwilkę. Czy rzeczywiście to wyjście za potrzebą, jak zobaczymy, że piesek już zrobił to i owo, to jest dla psa teraz wystarczające i tego się mamy trzymać i mamy nie mieć wyrzutów sumienia?
Znaczy się, ja powiem Wam w taki sposób. Jeżeli macie dostępne takie miejsce, że wiecie, że nikt tam specjalnie nie chodzi, to możecie zrobić ten spacer oczywiście dłuższy. Wszystko po prostu z zapewnieniem dla Was wszelkich norm bezpieczeństwa. Ja na przykład mam takie miejsce, gdzie wiem, że jeżeli przejdę te 20 minut psem, to nie spotkam nikogo, więc to w żaden sposób na mnie też nie wpłynie. No i nie są to żadne bulwary, parki czy inne miejsca, w których te spacery są zakazane.
Czyli spacerujesz po księżycu.
Tak, no dokładnie. Można by było w ten sposób to powiedzieć. Natomiast jeżeli nie macie takiej możliwości, mieszkacie w mieście i możecie z psem faktycznie wyjść tylko na tą przysłowiową sikupę, no to niestety te zabawy fizyczne i zabawy przede wszystkim umysłowe w domu spełnią nam właśnie rolę tych spacerów, ponieważ 15 minut zabaw umysłowych psa jest równoważne z dwugodzinnym, słuchajcie, spacerem. I myślę, że którąś z następnych audycji poświęcimy właśnie temu, żeby przekazać wam informacje o takich fajnych zabawach, które możecie podczas właśnie tej pandemii w domu sobie uskuteczniać.
A jak to jest a propos życia psa podczas pandemii? Pojawiają się też w sieci takie śmieszne filmiki, które mówią o tym, że pies po prostu nie może się w ciągu dnia wyspać tyle, ile by chciał, bo ciągle mu ktoś siedzi na głowie. I właśnie jak to jest? Czy pies, będący zwierzęciem stadnym i po prostu kochając bezgranicznie swojego właściciela, może mieć nas dosyć w domu?
Wydaje mi się, że nie, że to są takie filmiki bardziej prześmiewcze, no chyba, że na przykład jesteśmy rodziną na przykład 2 plus 2, czyli mamy dwójkę dzieci, no i te dzieci cały czas są oczywiście z nami w domu i ciągle psu przeszkadzają. Musimy pamiętać o tym, że pies też chce się wyspać, też potrzebuje odpoczynku, więc musimy naszym dzieciom przekazać informację, że jeżeli piesek sobie śpi czy odpoczywa, no to wtedy nie będzie się z nami bawił. No i też oczywiście najważniejsze, że pies nie jest zabawką. Natomiast jeżeli mamy pracę zdalną, pies jest cały czas przy nas, może sobie do nas podchodzić, kiedy chce, ma z nami kontakt cały czas i oczywiście my tego kontaktu też jako dorośli nie nadużywamy, to myślę, że pies jest 100 razy bardziej szczęśliwy niż wtedy, kiedy chodzimy do pracy i nas w domu po prostu nie ma. Bo tak jak już wspomniałaś, pies jest zwierzęciem stadnym i uwielbia naszą obecność.
To jak postępować z psem, żeby się nie zdziwił, jak my pewnego dnia normalnie wymaszerujemy do pracy i zostawimy go znowu na 8, 9, 10 godzin?
No tak, zostawanie w domu to podstawowa umiejętność każdego psa, której powinniśmy nauczyć naszego czworonoga już od szczenięcych tygodni. Natomiast no, w odniesieniu do pandemii, oczywiście jak najbardziej jest to możliwe, bo w końcu wrócimy do tej szkoły czy pracy, a nasz przyjaciel sam tej umiejętności nie nabierze i wtedy mogą pojawić się problemy z wokalizacją, czyli ze szczekaniem, niszczenie lub też bardzo duże obniżenie nastroju naszego psa, czyli apatia albo jakieś problemy behawioralne. Widziałam ostatnio w internecie opinię jednej osoby, która uważa, że niemożliwym jest przeprowadzenie treningu samodzielnego zostawania w domu, kiedy musimy cały czas jak najwięcej w tym domu przebywać. Natomiast spokojnie możemy włożyć tę opinię pomiędzy mity, ponieważ jest to jak najbardziej możliwe. Zanim powiem wam jak, powiem też o błędach, które mogą się nam tutaj przytrafić przed treningiem na przykład. Pierwszy błąd to jest poświęcanie zbyt wiele uwagi, często traktując psa jak malutkie dziecko. Czyli zbyt dużo mówimy do psa. Zbyt często głaszczemy psa. Zostawiamy psa nakręconego po zabawie bez elementów wyciszających. Przeszkadzamy mu, kiedy śpi lub odpoczywa, co przed chwilką wspomniałam, no bo przecież pies jest taki słodki, że trzeba mu cały czas przeszkadzać. Poza tym na przykład za bardzo cieszymy się, kiedy wracamy do domu. I co ja mam tutaj na myśli? Od razu zwracamy uwagę na psa. Głaszczemy go wręcz przepraszając za to, że został sam. Kulamy się z nim po podłodze i pozwalamy psu oczywiście nas obskakiwać. Jest to zachowanie złe bez względu na to, czy mamy szczeniaka, czy dorosłego psa, czy psa, którego adoptowaliśmy ze schroniska. Dlaczego? Dlatego, że pies myśli sobie w najlepszym przypadku, w jakim super miejscu właściciel musiał być, że teraz tak się cieszy i dlaczego nie wziął mnie ze sobą. Natomiast w najgorszym byłem, niszczyłem, byłem smutny i ona nagradzając mnie za to utwierdziła mnie w przekonaniu, że robiłem dobrze. I tutaj bardzo ważne jest to, żeśmy w przypadku szczeniąt, bo o nich głównie mowa, nie zwracali uwagi, kiedy wracamy do domu. Dopóki się nie rozpłaszczymy, w cudzysłowie, tak mówiła moja ukochana babcia, czyli póki nie zdejmiemy ubrań i butów, poza tym póki pies się nie uspokoi, tutaj nie musimy wymagać od małego szczenięcia, żeby grzecznie czekał na posłanku. Wystarczy nam, żeby stał w miejscu spokojnie, żeby siedział lub leżał czekając, żeby odszedł i zajął się zabawką i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy możemy przywitać naszego psa dopiero jak się uspokoi. Oczywiście nie radosnym tonem, tylko wszystko pół tonu ciszej niż zwykle, bez zabaw, duszenia psa, oczywiście w cudzysłowie. No i z bardzo delikatnym głaskaniem i też nie za długo. Potem możemy psu dać na przykład gryzaka, żeby się jeszcze bardziej uspokoił. Tak, dokładnie, bo psy się wyżywają, dzięki temu się uspokajają. No i bardzo tutaj ważna jest konsekwencja w naszych staraniach, no i też konsekwencja ze strony wszystkich członków rodziny.
A czy jest sensowne zamykanie psa w pokoju na przykład?
Ale czy możesz powtórzyć?
Czy jest sensowne zamykanie psa w pokoju w ramach treningu, podczas na przykład my jesteśmy w drugim pokoju?
To może przejdziemy sobie do tego treningu, bo tutaj coś z tym zamykaniem w pokoju jest, natomiast nie do końca zamykanie. To mogę po prostu podać wam, drodzy słuchacze, i tobie też, przepis właśnie na taki trening, który możemy sobie w domu przeprowadzić. I oczywiście wykorzystujemy inne pomieszczenia, w którym będziemy zostawać psa samego. Natomiast nie powinny to być małe pomieszczenia, nie powinna to być na przykład łazienka bez okien, czy też jakiś schowek, czy też składzik, cokolwiek. Powinno być to duże pomieszczenie z oknami. Psa na początku, słuchajcie, zostawiamy w towarzystwie, na przykład jego własnej miski, do której wkładamy jego dzienną porcję karmy. W przypadku szczeniąt daje to nam szansę na trening 3 razy dziennie, czyli zostawiamy psa samego w pokoju w towarzystwie jego miski. I tutaj oczywiście zaczyna się zabawa, więc teraz dokładnie słuchajcie. Mierzymy czas, jaki zajmuje psu jedzenie posiłku. Przypuśćmy optymistycznie, że są to 2 minuty. Inną istotną rzeczą...
To jest kilkanaście sekund.
Czasami w przypadku labradora to jest 10 sekund, więc trzeba być bardzo przygotowanym. I to jest całkowicie normalne w przypadku tej rasy. Inną istotną rzeczą jest stopień zamknięcia drzwi, które na początku zostawiamy do połowy otwarte. Kładziemy psu miskę właśnie w tym drugim pokoju, wychodzimy z niego i odmierzamy w taki sposób, żebyśmy zdążyli podejść do psa, zanim ten skończy jeść. A więc w przypadku naszego wyimaginowanego psa wracamy po około minucie i 45 sekundach. Wtedy otwieramy drzwi na oścież, nagradzając psa słownie i wracamy do pokoju, w którym czekaliśmy. I kiedy pies do nas potem podejdzie po skończeniu posiłku, nie zwracamy na niego uwagi. Podobnie jak nie zwracamy uwagi na psa, który łasi się do nas po powrocie z pracy, bo tutaj to ma odbicie. Czynność powtarzamy przez pierwsze 3 dni treningu, za każdym razem możemy psa zostawić na przykład w innym pokoju. Potem przychodzi nam faza druga, która będzie trwała około tygodnia. Drzwi są przymykane prawie całkowicie, ale nie zamykamy ich na klamkę. Oczywiście pamiętamy, by w przypadku wieczornej pory treningu włączyć światło w pokoju, którym jest akurat nasz pies, ponieważ psy lepiej się czują w oświetlonych pomieszczeniach. No i reszta nam się powtarza, czyli wychodzimy z pokoju, odmierzamy tę minutę i 45 sekund, wracamy, otwieramy drzwi na oścież, nagradzając psa słownie i wracamy do pokoju, w którym czekaliśmy. Potem pojawia się nam faza trzecia, która również trwa około tygodnia, czyli drzwi są, uwaga, zamykane na klamkę. Reszta treningu nam się powtarza, poza tym, że pies po otwarciu drzwi nie otrzymuje żadnej nagrody głosowej, żeby nie zaznaczać momentu, w którym drzwi się otwierają, bo dla psa wystarczającym sygnałem pobudzającym będzie naciśnięcie klamki, które na początku treningu możemy robić cicho, na przykład przez pierwsze 3 dni, a przez kolejne robić to coraz głośniej, tak jakbyśmy robili to po prostu normalnie. Potem pojawia nam się faza czwarta, czyli drzwi są przemykane, podchodzimy do psa tuż przed tym, jak zanim zakończy się jedzenie z miski. I uwaga, bez mówienia do psa dajemy psu gryzak naturalny, na przykład żwacz wołowy, ucho wołowe, tchawicę, albo wypchanego jakimiś dobrodziejstwami gumowego bałwanka, czyli konga, albo ulubioną zabawką umysłową psa. Potem zamykamy drzwi na klamkę i kiedy wiemy, że pies zabawę skończył, tutaj znowu musimy przewidywać, wtedy podchodzimy do drzwi, otwieramy je już bez żadnej nagrody głosowej, pies sam wyjdzie z pokoju po zakończeniu aktywności. No i faza piąta, powtórka z fazy czwartej, natomiast nie otwieramy drzwi od razu po zakończeniu drugiej aktywności. Czyli na początku czekamy dosłownie minutę i każdego dnia ten czas zwiększamy o kolejną minutę, a potem na przykład o 5 minut, o 10 minut. I kiedy drzwi się otwierają po tym czasie, nie zwracamy uwagi na naszego psa. No i dzięki temu uzyskujemy psa, który będzie grzecznie czekał, aż to my zdecydujemy, kiedy te drzwi otworzyć. No i jest faza szósta, czyli ta ostatnia, dokładnie taka sama, ale robimy to z drzwiami wejściowymi, kiedy akurat na przykład musimy iść po zakupy. Jeśli mamy w domu inne osoby, powinny one na czas treningu cicho przeczekać, najlepiej razem w jednym pokoju, na przykład czytając książkę. My decydujemy, że idziemy na zakupy do pobliskiego sklepu, bo zapasy nam się kończą i wracamy na przykład po 30 minutach, co jest dla nas doskonałym testem, czy nasz pies wytrzymuje, czy trzeba powtórzyć poprzednie etapy treningu, czy też nie. Dodatkowo mamy w innym pokoju osoby, które powiedzą nam, czy pies grzecznie czekał, czy tylko trochę piszczał, czy na przykład drapał drzwi i głośno szczekał. I oczywiście taki trening, zamiast zostawiać psa, podczas takiego treningu, zamiast zostawić psa jednego gryzaka, zostawiamy tych gryzaków kilka, albo na przykład gryzak i zabawkę.
Żeby psu się nie nudziło, tak, i miał co zrobić z energią. Myślę, że tutaj postawimy dzisiaj kropkę. Bardzo Ci dziękuję za obecność.
Dziękuję uprzejmie.
I porady dla słuchaczy. Trzymaj się zdrowo na tym swoim księżycu.
No, bardzo dziękuję.
I zapewniam słuchacze, że usłyszymy się ponownie po 8 w przyszłym tygodniu. Życzę udanego weekendu. Do usłyszenia. Była z nami Zuzanna Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog.
Psy, koty i inne kłopoty.